Drugi temat będzie oczywiście już inny. Nawiążę do mojej serii wykładów cechy członków której śmierci, ale nie zacznę od cechy pierwszej, bo być może Państwo słyszeliście. Wiem, że na różnych spotkaniach mówiłem o 5 cechach, objawienie 21:8, które mówi o różnych cechach w tejże klasy, w której śmierci, czyli każda osoba, która ma chociaż jedną taką cechę, nie będzie mogła niestety znaleźć się w życiu wiecznym. Objawienie 21:8, udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bawochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. W związku z tym, że w tak zwanej sferze publicznej 5 pierwszych cech, czyli bojaźliwi, niewierzący, skalani, zabójcy i szetecznicy już omówiłem, więc nawet jeżeli ktoś z braterstwa nie słyszał, to są łatwo dostępne, bo były mówione na spotkaniach takich ogólnopolskich, więc są nagrania. Dlatego dzisiaj postanowiłem skupić się na cesze szóstej. I tak nie mógłbym wszystkich omówić, bo chcę o każdej powiedzieć jeden wykład oddzielny. Wobec tego uznałem, że właściwą rzeczą będzie kontynuować od cechy szóstej, która publicznie, prawda, nie funkcjonuje, a 5 pierwszych już jest, więc skoro nie mogę omówić wszystkich 8, bo tych cech jest 8 tutaj wymienionych, to omówię tę, której jeszcze publicznie nie mówiłem, tak żeby każdy zainteresowany mógł sobie ewentualnie wrócić do pierwszych 5, gdyby go to ciekawiło, a dzisiaj zechcę skupić się na cesze szóstej, którą objawienie nazywa czarownikami. Czarownicy nie będą mogli znaleźć się w życiu wiecznym. Mówimy już o klasie restytucyjnej. Nie mówimy tutaj o malutkim statku, tylko o życiu wiecznym po wieku tysiąclecia, o tak zwanych wiekach przyszłych, do których wstępu nie będą mieli ci, którzy są bojaźliwi i tak dalej. Znaczenie poszczególnych terminów mówiłem wcześniej w tych wykładach, które są do odsłuchania dla zainteresowanych. A my skupiamy się na cesze numer 6. Czarownicy też nie będą mieli wejścia do wieków przyszłych, tylko ich udziałem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, jak wiemy, nie literalne, nie dosłowne, tylko symboliczne, to znaczy pełne zniszczenie i brak istnienia, brak świadomości. Więc przechodzimy do tych czarowników. Kto się po tym kryje, bo te nazwy, te określenia nie są tak na pierwszy rzut oka jasne, oczywiste. Na przykład bojaźliwi, prawda? Bojaźliwi, no o jakich chodzi bojaźliwych? Którzy boją się myszy, boją się ciemności, boją się głodu, choroby, że na raka umrą. Nie, chodzi o bojaźliwych, tak żeby już do pierwszej cechy lekko nawiązać, bo chodzi o bojaźliwych, tych, którzy nie boją się opowiedzieć po słusznej stronie prawdy i sprawiedliwości, jeżeli z tego powodu mieliby ponieść jakieś konsekwencje. Bóg takich osób, bojaźliwych, boją się stanąć w obronie prawdy i sprawiedliwości, bo może ich coś złego spotkać, Bóg takich bojaźliwych nie chce w życiu wiecznym, nawet w klasie restytucyjnej. Ponieważ uważa, że każda dobrze rozwinięta osoba powinna stanąć w obronie słusznych rzeczy, prawdy, sprawiedliwości, a nie bać się tego, co może stracić i udawać, że nie widzi tego, że ktoś narusza prawdę i sprawiedliwość, a ona siedzi cicho, już nie mówiąc, żeby pomagała, tak? Znaczy, że siedzi cicho, nic nie robi. Bo osoby bojaźliwe to w Biblii osoby, które nie mają miłości na tyle silnej, żeby ona ich pobudziła do działania. Nawet jeżeli mają miłość, to ich bojaźń przed konsekwencjami ich do słusznego postępowania jest większa niż miłość. Ja to pamiętam, wtedy skontestowałem na przykładzie matki czy ojca. Jeżeli matce dziecko wpadłoby do wody i się topiło, i matka nie umie pływać, no to boi się skoczyć, ale skoczy ratować dziecko do wody, nawet jeśli matka nie umie pływać? Skoczy. Chociaż nie umie pływać, skoczy, wierząc, że naraża swoje własne życie. Bo kocha, miłość. Miłość pchnie ją do działania, nawet jeżeli boi się, że to może się skończyć dla niej źle. Ale gdyby to nie było jej własne dziecko, tylko obce, i ona też nie umie pływać, to już ona tego obcego dziecka tak nie kocha jak swojego. Też na pewno dałaby temu dziecku każdą pomoc, na przykład rzuciła jakieś linę, drąg, krzyczałaby pomocy, chciałaby jakąś pomoc, nie powiem, że przejdzie obok, nic nie zrobi, ale jeśli nie umie sama pływać, to by się bała, no bo miłość do tego obcego dziecka już nie jest taka duża, żeby ją pchnąć do działania ryzykownego dla siebie. I to jest właśnie, to są bojaźliwi. Tam szczegóły tych bojaźliwych rozwijam w tym wykładzie, więc nie będę teraz tylko tak właśnie pokazywał ilustracyjnie, prawda, że te sformułowanie objawienia, to tak na pierwszy rzut oka nie są do końca zrozumiałe, jasne. Warto się pochylić nad każdym określeniem, czy bojaźliwy, czy niewierzący, czy skalany, czy zabójca, wziąć pod mikroskop i zobaczyć, co tam się kryje, jakim to, czy i ile nam brakuje, żebyśmy przypadkiem nie byli jednymi z tych bojaźliwych, skalanych, zabójców, niewierzących i tak dalej. No i dzisiaj będziemy mówili o czarownikach, żebyśmy nie byli czarownikami. Pierwsze osoby nazwane w Biblii czarownikami to są dwaj słudzy Faraona. Mam tak, w drugim Tymoteusza 3,8, nie będę czytał, ale tylko podaję, poznajemy liczbę, że było ich dwóch, a nawet poznajemy ich żydowskie imiona. Tak, nazywali się Janes i Jambres. Janes znaczy oszukuje, Jambres buntuje się. To byli Żydzi, bo imiona są ich żydowskie. I ich żydowska narodowość jest ważna w antytypie, bo pokazuje, że chodzi o osoby wywodzące się z ludu Bożego, z Żydów. Potrafili czarować tak dobrze, że przekonali Faraona, że bogowie Egiptu są tak samo potężni jak Jehowa. Chociaż nie potrafili skopiować wszystkich cudów, które Mojżesz z Aaronem dokonywali, jak tak kiedyś zajrzałem i policzyłem, to wydaje mi się, że tylko 3 cuda Mojżesza i Aarona potrafili skopiować, ale mimo to byli częściowo skuteczni. Więc z tego, na podstawie tych dwóch czarowników, wniosek z tego płynący jest taki, że ci czarownicy, te czary przez nich wykonywane, są to szczególnie mocne oszustwa i błędy. Sprzeciwianie się, jawne sprzeciwianie się prawdzie i Bogu. Nie takie, że tam ktoś coś przemilczał, ale szczególnie mocne oszustwa i błędy, mogące zaślepić, omamić masy, a wśród tych mas nawet wielkich, tak jak nawet Faraon, wielki wódz, prawda, przywódca narodu, był zaślepiony i uwierzył, że oni są tak samo dobrzy jak Mojżesz i Aaron. Do tego stopnia nie zauważył różnicy między skutecznością tych czarów, no chociażby nie przemawiało do niego to, że węże stworzone przez czarowników egipskich zostały zjedzone, tak? Pożarte przez węża, który stworzył Aaron. Czyli chociaż potrafili stworzyć węże, to ich węże przegrały z wężem Aarona. Jednak to nie słudzy Faraona byli pierwszymi w historii. Oni byli pierwszymi nazwanymi. O tej nazwie, że nazwani są czarownikami. Ale nie byli pierwszymi czarownikami w Biblii. Pierwszymi czarownikami, albo może lepiej pierwszym czarownikiem, liczba pojedyncza, był szatan, który kłamstwem zwiódł Ewę. Potężne kłamstwo szatana, które doprowadziło Ewę do upadku, do grzechu. Tu też na uwagę, bo tego też w przykładach różnych nie widać biblijnych, a ja zawsze sobie cenię dosłowność tłumaczenia, bo wtedy widzę, jak natchniony autor to zapisał. Bo Biblia Warszawska pisze w 1 Mojżeszowej 3:1, że szatan powiedział do Ewy tak: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tak podaje Biblia Warszawska. Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Tak właśnie Bóg powiedział. No to byłaby prawda, no bo nie ze wszystkich im pozwolił Bóg jeść. Ale szatan tak nie powiedział do Ewy. On powiedział do Ewy w sposób taki, który już miał na celu urobić Ewę, uprzedzić Ewę do Boga. Bo dosłownie 1 Mojżeszowa 3:1 to pytanie szatana podaje tak. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie z żadnego drzewa ogrodu? Widzimy różnicę? Jaki to kłamca? Jaki kombinator? Nie jedźcie z żadnego drzewa ogrodu? Bóg wam zabronił jeść z każdego drzewa? Z żadnego drzewa ogrodu nie możecie jeść? Prawda? To takie jakby już sugeruje bunt w Ewie. No, Bóg dał im ogród, stworzył ich i nie pozwala im jeść owoców. Co zresztą wskazuje odpowiedź też Ewy, prawda? Ona mówi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, prawda? Także dosłownie było pytanie, że ma tak, czy Bóg wam powiedział, nie jedźcie z żadnego drzewa ogrodu? Ewa tłumaczy, nie, no możemy jeść, tylko z jednego nie możemy jeść, tak? Z jednego rodzaju. I ten szatan jednocześnie oszukał nie tylko Ewę, ale oszukał prawie wszystkie jej dzieci. I do dzisiaj oszukuje prawie jej wszystkie dzieci, gdyż jego kłamstwo jest powtarzane do dzisiaj przez większość chrześcijańskich nauczycieli, bo jak wiemy, Darion powiedział, że na pewno nie umrzecie. To na pewno można także przetłumaczyć tak naprawdę. Więc rozmawiając albo sugerując Ewie, tak, te myśli, Na pewno tak naprawdę nie umrzecie, tłumaczy jej. Ale otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znającymi dobro i zło. To dobro później przerobione zostało na niebo, a to zło później zostało przerobione w piekło. Zwracam też tu uwagę, że będziecie jak Bóg, znającymi dobro i zło. Nie jak Bóg znający, bo Biblia Warszawska znowu mówi, że będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Że Bóg zna dobro i zło i wy będziecie znali. Tak, tylko że wy będziecie osobiście znającymi dobro i zło, później to dobro i zło zostało zamienione na niebo i piekło. I to co on tu powiedział i powtarza do dzisiaj jest tak absurdalne, to kłamstwo, ale mimo to działa. Czarownik, prawdziwy czarownik. No i ci, którzy powtarzają to kłamstwo, też prawdziwi czarownicy, bo ludzie ich słuchają i wierzą. Większość chrześcijan tak właśnie wyznaje, że umierając tak naprawdę nie umierają, tylko stają się duchami, przechodzą w istoty duchowe, nieśmiertelna dusza, te rzeczy z tym związane. Jest to tak absurdalne, że bardziej być nie może. Żeby pokazać absurdalność tego twierdzenia, a mimo to jest ono powszechnie w nominalnym chrześcijaństwie akceptowane, to moglibyśmy tak powiedzieć, sparafrazować to, co szatan powiedział, że tak naprawdę wcale nie umrzecie, tylko otworzą się wasze oczy i dobro, zło poznacie. Jeśli uderzysz się głową w chodnik, jakbyś upadniesz, uderzy się głową w chodnik, albo dostaniesz dawkę narkozy w szpitalu przed operacją, tak, i stracisz przytomność i kontakt z rzeczywistością, to nie będziesz wtedy wiedział nic, co się wokół tego ciebie dzieje. Zdarza się tak, prawda? Ci z nas, którzy mieli operację, ja miałem i wielu z braterstwa miało, siostra Krystyna na serce, prawda, ma te operacje różne i z tego powodu bierze narkozę i wie o tym, ja też wiem, że się urywa kontakt z rzeczywistością. Nie wiemy, co się wokół nas dzieje. I to każdy wie. Ale szatan wymyślił takie kłamstwo i ludzie to łyknęli. Ale jeżeli na ten chodnik upadając uderzysz się tak mocno, że umrzesz, albo jeśli w trakcie operacji coś pójdzie nie tak i nie przeżyjesz tej operacji i umrzesz, to będziesz wiedział wszystko. Otworzą się twoje oczy, będziesz wiedział wszystko. Będziesz wiedział więcej niż wtedy, gdy żyłeś. Do tego się sprowadza majstersztyk kłamstwa szatana. I ludzie mu wierzą. Ludzie wierzą, że jeśli mają żyją, ale są w stanie narkozy, to kontaktu z rzeczywistością nie mają. Ale jakby umarli w tej operacji, to wszystko będą wiedzieć. To za absurd. Ale wierzą. Czarowników znajdziemy też w objawieniu 18 rozdziale, który opisuje upadek Wielkiego Babilonu i przypisuje mu czary, którymi to czarami ten system Babilonu od wieków zwodzi miliony. Objawienie 18 rozdział 21 do 23. I podniósł jeden potężny anioł kamień duży, jak kamień młyński, wrzucił go do morza, mówiąc tak, jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, muzyków, flecistrów, trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna. I nie zabłyśnie już tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami na ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. Nauki wielkiego systemu Babilonu nazwane są tutaj czarami. Do jednego z największych oszustw, czarów, należy wmawianie ludzkości, że kościelna hierarchia to przedstawiciele Boga. To autorytety moralne. A jeden z nich jest nawet nieomylny. I to pomimo faktu, że na przestrzeni wieków wielu z nich miało i wciąż ma krew na rękach, podżega do nienawiści i zabijania, knuje i spiskuje na różne sposoby, pierze brudne pieniądze, cudzołoży, uprawia pedofilię albo chroni tych, którzy to robią, próbując ukryć ich przed wymiarem sprawiedliwości i nie przerywając ich procederu, tylko przenosząc ich z jednej parafii na drugą. Koniec największego systemu takich czarowników jest zapowiedziany na wiek Ewangelii, 2 Tesalonicjan 2, 8 do 11. 2 Tesalonicjan 2, 8 do 11. A wtedy objawi się u niego dziwiec, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i usunie albo zniesie blaskiem przyjścia swego, którego obecność jest w czasie działania szatana, w całej mocy, znakach cuda kłamstwa i w całym zwodzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy dają się gubić, bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. i dlatego posyła im Bóg silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. W tym fragmencie chciałbym zwrócić uwagę na werset 8, bo tego tak w tłumaczeniach nie widać polskich, no bo mamy polskie słowa, ale warto sobie uzmysłowić, że w wersecie 8, jakie tam pojawiają się greckie słowa w wersecie 8? A wtedy objawi się u niego dziwiec, zaczynam 8 raz jeszcze, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i usunie, i tu gdzie mamy blaskiem przyjścia swego w Biblii Warszawskiej, tak, usunie blaskiem przyjścia swego, to w oryginałach jest, że usunie epifanią swojej paruzji. To jest ciekawe, bo to pokazuje te etapy przyjścia, drugiego przyjścia naszego Pana, że usunie epifanią paruzji. Wiemy, że paruzja jest to skryta obecność Jezusa, kiedy tylko lud Boży wie o Jego obecności, a świat nie wie nic. A epifania to jest objawienie tej swojego obecności poprzez zewnętrzne różnego rodzaju tego oznaki światu. I mamy zabicie tchnieniem ust swoich, to było w reformacji, ten wielki system Babilonu został zabity, otrzymał cios, ale kontynuuje istnienie aż do czasu, kiedy będzie zniesiony epifanią parauzji, czyli kiedy wtóra obecność naszego Pana dojdzie do poziomu, etapu, że świat ludzkości zrozumie, że On jest obecny. Bo będzie to tak widoczne, że wszyscy to zauważą. Po znakach, które będą się działy. Wiemy o tym, że nasz Pan, gdy przychodzi, to dla swoich jest widoczny na podstawie prawdy, którą podaje. I w parauzji od brata Russella lud Boży zaczął się orientować, że Jezus wrócił, bo prawda, idą do prawdy, do tego tak, do tego pokarmu prawdy orły się miały gromadzić, ale świat na to nie reagował, nie reaguje, nie prowadzi. Świat czeka na swoje własne, indywidualne objawienie się im Jezusa, a on powiedział, że im się objawi w chmurach odzisku. Czyli właśnie kiedy ta jego obecność, jego paruzja, widoczna, znana tylko jego ludowi, stanie się na tyle na zewnątrz widoczna, że świat zrozumie, że on jest obecny. A to będzie w chmurach ucisku. Każdy widzi, że chmury ucisku się potęgują. Jeszcze w tej chwili świat nie próbuje zadawać sobie pytań, co to oznacza i jak i co z tego będzie wszystkiego. Próbują leczyć, spotykać się, ratować Ukrainę i tak dalej, kryzysy zażegnywać energetyczne i tak dalej, ale Biblia pokazuje, że zobaczą go w chmurach ucisku. Czyli ucisk dojdzie do takiego poziomu, takiego natężenia, że świat zacznie dopytywać się i szukać odpowiedzi. O tak jak jedna siostra tutaj dzisiaj mówiła, prawda? W miarę potężnego ucisku coraz więcej osób indywidualnych będzie szukało już wyjaśnień w ludzie Bożym, w prawdzie. Bo nikt inny niczego nie wyjaśni. Ani świat nie wyjaśni, co się dzieje na świecie, do czego to zmierza, ani nominalne chrześcijaństwo tego nie wyjaśni, bo oni nic nie rozumieją. Oni się modlą o pokój. A Bóg nie chce, żeby się modlili o pokój, bo Bóg to chce wszystko usunąć. Więc modlenie się o pokój i zabieganie o pokój to jest działanie wbrew planowi Boga, który usuwa te obecne królestwa, żeby zaprowadzić królestwo Jezusa. Tego nie wie nawet nominalne chrześcijaństwo, nie tylko świat pogański. Nikt nie wie poza ścisłym ludem Bożym, czyli nie wiem, jakimś ułamkiem procenta chrześcijan na świecie. Zbliżamy się do momentu, w którym jedynym źródłem prawdy na temat tego, co się dzieje na świecie i czego się można spodziewać dalej, będzie lud Boży. I to ten ściśle znający prawdę paruzyjny i epifaniczne, bo te wszystkie różne inne grupy, na przykład bracia z towarzystwa, środkowie Jehowy, tak zagubili już tę prawdę, no chociażby o Izraelu, że oni spodziewają się odejścia królestwa przez wyniesienie członków swojej denominacji. A to nie będzie szło w ogóle w tym kierunku. To będzie szło w kierunku Izraela, drugiej fazy wszystko Jakuba i wszystko wokół Izraela będzie się działo. Gog i Magog, to w serii o Gogu i Magogu, tak w drugim odcisku Jakuba w serii 5 wykładów o tym mówiłem. Dobrym opisem tych grupy czarowników jest także Daniel 7:25. Zajrzymy sobie i tam. Daniel 7:25. Już powiedziano o tym systemie. I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmieniać czasy i zakon. Będą wydani w jego moc aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu. Jak dobry trzeba być czarownikiem, by robić to, co podaje ten werset i podawać się za namiestnika Chrystusa. Mało tego, być uważanym za takiego namiestnika Chrystusa przez ogół, przez miliony. Bo co mamy powiedziane w tym wersecie 25? Że będzie mówił, no Biblia Warszawska mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Nie ma tego słowa zuchwałe w oryginale. Będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu. Chociaż Yang, takie dosłowne tłumaczenie na angielski, mówi, że będzie mówił jako przeciwnik Najwyższego. Nie tyle słowa przeciwko Najwyższemu, tylko będzie mówił jako przeciwnik Najwyższego, co wydaje mi się być bardziej właściwym, bo to raczej nie widzimy, żeby on mówił coś wprost przeciwko Najwyższemu, ale jako przeciwnik. Mówi coś, co stawia go w roli przeciwnika. Chociaż on nie mówi to przeciwko Bogu specjalnie. Tylko do tego to się sprowadza. Bo przypuszcza sobie to, czego Jehowa temu systemowi nie dał. Tytuły, urzędy, błogosławieństwa, różne proroctwa, czyniąc siebie tutaj na ziemi równym Bogu. Tak jak Lucyfer chciał uczynić siebie równym Bogu w niebie. Potem ten werset nam mówi, że będzie co? Męczył świętych Najwyższego. Męczył albo nawet wytracał, można to tłumaczyć. Prześladowanie i zabijanie współbraci. To jest jego typowa cecha tego systemu. Kiedyś fizycznie było to zabijanie i symboliczne. Dzisiaj jest tylko symboliczne. Odebranie dobrego imienia, wyrzucenie ze społeczności i jeszcze przy tym twierdzą, że to robią dla Boga, że jest to taka służba Bogu. Jana 16,2, nasz Pan w tym fragmencie zapowiedział, że dojdzie do takiej służby niektórych na rzecz Boga. Jana 16,2, wyłączać was będą synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Nasz Pan powiedział, że tak miało być, do tego miało dojść. Będą was zabijać i mówić, że to jest dla Boga, ale zadajmy sobie pytanie, jak nisko trzeba upaść, żeby zabijać bliźniego i mówić, że to się robi dla Boga. Na jakim poziomie musi być człowiek, który zabija i twierdzi, że robi to dla Boga? O czym zresztą Jezus sam mówi w następnym wersecie, w trzecim. Zobaczmy dalej. A dlaczego daje powody, dla których oni będą zabijać i mówić, że to dla Boga? A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca, ani mnie. Jezus i Bóg się od nich odcinają. Będą tak robić, zabijać i mówić, że to dla Boga, ale dlatego będą tak robić i mówić, że nie znają ani mnie, ani Ojca. Nie ma nas w nich. Dlatego są do tego zdolni. Dalej, Daniel 7,25 mówi, że będą odmieniać czasy, czyli stosować biblijne wersety i zasady boskiego planu do innych wieków, niż one dotyczą. Będą je odnosić do czegoś innego. Na przykład wersety o panowaniu Kościoła dopiero w wieku tysiąclecia zostały przez ten system przeniesione do wieku Ewangelii, żeby przyspieszyć czas królowania już w ciele, już w tym życiu, żeby nie czekać dopiero na panowanie, kiedy Jezus wróci, uwielbi nas i razem z Nim będziemy panować w Jego Królestwie. Takie panowanie byłoby błogosławieństwem dla wszystkich poddanych, bo by osoby, które czekają na uwielbienie z Panem, żeby z Nim razem królować, są do tego panowania przygotowane. Ale jeżeli człowiek w obecnym życiu uważa, że jemu się należy panowanie nad innymi, bo Bóg takie tutaj spragnienie, bo a sam jest grzeszny i nie przygotowany do tego, no to widzimy, do czego to panowanie się sprowadza. Jak grzeszny, niedoskonały człowiek może panować nad innym? To będzie tylko go wykorzystywał i dręczył, wytracał, męczył. Takie próby panowania były już ze czasów apostołów. 1 Koryntów 4,8. Już jesteście nasyceni, pisze Paweł z ironią, z nutą ironii. Już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować? Obyście zaczęli królować, abyśmy i my wespół z wami zaczęli królować. Prawda? Niektórzy wtedy już głosili, że już jest czas do panowania. Zaprowadźmy rządy Chrystusa na ziemi. My będziemy Jego przedstawicielami. Urządzimy się tutaj porządnie. Będziemy mieli stanowiska, dostatnie życie, posłuch, posłuszeństwo, innych strach przed nami. Będzie fajnie. Albo inna sprawa w związku z zmianą tych czasów. Odmawianie Izraelowi przyszłych błogosławieństw pomimo wielu wersetów, które wprost mówią o błogosławieństwach i roli cielesnego Izraela w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi. Żeby długo nie czytać, bo to wiadomo, to jest inny temat, wszyscy o tym wiemy. Odwołam się do Rzymian 11 rozdziału i stąd wezmę tylko 15 werset. Rzymian 11, 15. On tam wiele wersetów w tym rozdziale poświęca Izraelowi i zapowiada, że to nie jest odrzucenie na zawsze, tylko chwilowe i tak dalej, ale w 15 wersecie pisze tak. Jeśli bowiem odrzucenie ich, Izraela jest pojednaniem świata, w tym sensie, że poganie zostali dopuszczeni do błogosławieństw, do tej pory ograniczonych tylko do narodu żydowskiego. To jest to pojednanie. Jeśli mówił, odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych, albo zmartwychwstaniem? Wyraźnie mówi już tutaj aż dwie ważne rzeczy. Mówi, że tak jak Izrael był odrzucony i poganie mogli z tego skorzystać, to ich przyjęcie, no wyraźnie zapowiada, jeśli taka rzecz negatywna, jak odrzucenie Izraela, stało się dla pogan zaproszeniem do skorzystania z błogosławieństw, do których nie mieli dostępu do tej pory, czyli niby negatywna zła rzecz, odrzucenie Izraela, i wielkim błogosławieństwem dla pogan się okazała. Bo mogli poganie skorzystać z tego, do czego do tej pory nie mieli dostępu. To mówi to czy o wiele, czy o czymś, że więcej będzie przyjęcie ich ponowne. I mówi, mało tego, to będzie zmartwychwstanie zmarłych. Czyli od razu pokazuje, że przyjęcie Izraela do łaski z powrotem, to będzie w czasie wyprowadzania ludzi z grobów. No i wiemy, że kiedy Izrael w drugiej fazie, pod koniec drugiej fazy Jakuba zrozumie swój błąd i zobaczy tego, którego przybili, że to będzie już powiązane ze zmartwychwstaniem, bo godni wtedy już wstaną. A za nimi ja już w jakimś po pewnym czasie pierwsze pokolenia ludzkości. Albo ograniczenie z ramach tych zmian, które ci czarownicy powprowadzali. Ograniczenie szansy zbawienia tylko do obecnego życia. Powszechne w nominalnym chrześcijaństwie. Wyrzucenie z Biblii nauki o powszechnej restytucji. Nominalne chrześcijaństwo nie uczy o restytucji. Nominalne chrześcijaństwo w swoich nauczycielach, mam na myśli wodza, zawsze mówię. Wodzowie to najgorsze elementy wszystkich... Wodzowie nie od Pana. To najgorsze elementy każdego systemu religijnego. Dla nauczycieli religijnych, dla wielu z nich, nauka o restytucji jest obrzydliwa. Jest taki brat w Iłowie, dziś Ozieliński, kiedyś w kościele zielonoświątkowym, później poznał prawdę, brata Lucera i brata Johnsona, i gdy on im opowiadał z zachwytem o restytucji, no bo zachwycił się tą nauką, bo to jest piękna nauka, to ci jego koledzy pastorzy przyjechali do niego do domu, żeby egzorcyzmy nad nim odprawiać, bo oszalał. Mówi rzeczy tak niedorzeczne, że tu trzeba jakiegoś demona z niego wygonić, to musi demon przez niego przemawiać, skoro mówi o restytucji jakiejś. No a przecież to jest taka piękna nauka. To wszyscy powinni się ucieszyć z takiego czegoś. A ona budzi w nich odrazę. Bo nie ma tam miejsca dla wodzów, przywilejów, wyniesienia. Nie wiem, nie pojmuję, jak można mieć takie reakcje na naukę o restytucji. Zgubili, wyrzucili i nawet nie chcą o tym słyszeć. O restytucji. Przesłanie kościołów protestanckich, nawet tych najbliższych naukom Biblii, można sprowadzić do jakiego hasła? Naród się na nowo, albo czeka cię piekło. To jest przesłanie protestantyzmu. Tej lepszej części nominalnego chrześcijaństwa. Albo narodzisz się na nowo, albo pójdziesz do piekła. To jest ich Ewangelia. Przy czym nie zważają na słowa naszego Pana, który w Ewangelii Jana powiedział, no nie będziemy czytali, każdy wie, chyba trzeci rozdział Ewangelii Jana, kiedy nasz Pan tłumaczył Nikodemowi o tym, jak to się trzeba ponownie narodzić, prawda, i porównywał to do wiatru i mówił, że to jest tak z tymi, którzy się narodzą ponownie, to jest tak jak z wiatrem, nie widzisz skąd przychodzi, nie widzisz skąd idzie, ale widzisz efekty jego działania, bo powyrywa drzewa, ale nie widzisz tego wiatru. I mówi, tak jest z każdym, który się narodził z ducha. A oni są widoczni, widzialni gołym fizycznym okiem i twierdzą, że oni są ponownie narodzeni, że się narodzili. My rozumiemy, że najpierw jest spłodzenie z ducha, potem jest rozwój tego, co zostało spłodzone i narodzenie następuje w zmartwychwstaniu członków Kościoła, prawda? Więc, no, ale to już takie, to można powiedzieć, niezrozumienie, ale nasz Pan nie pozwala na takie niezrozumienia, skoro mówi, że ten narodzony z ducha jest niewidzialny, tak jak wiatr. A przecież oni są widoczni fizycznie i twierdzą, że są już narodzeni. No. Albo usprawiedliwienie przez uczynki. Kolejna magiczna sztuczka tych czarowników. Że człowiek jest usprawiedliwiony przez uczynki. Sakramenty, spowiedzi, pielgrzymki, albo głoszenie Ewangelii. Wasze towarzystwa już do tego poziomu doszli. Zyskasz zbawienie przez odpowiednią ilość głoszenia Ewangelii w tygodniu. Nie wiem, ile 6, 9, ile tam możesz, ile trzeba. Po prostu wychodzisz sobie, wypracujesz sobie zbawienie. To jest zbawienie przez uczynki. Zbawienie przez uczynki rzeczywiście będzie miało miejsce w wieku tysiąclecia. ale nie będzie to przez sakramenty, ani spowiedzi, ani pielgrzymki, ani nawet głoszenie Ewangelii, tylko przez podnoszenie się w charakterze. Tak, do wyższego poziomu. Nawet wśród tych, którzy znają nauki paruzji i epifanii, są tacy, którzy dzisiaj twierdzą, że z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej usprawiedliwieni. Co przeczy obecnemu przecież usprawiedliwieniu z wiary? Bo usprawiedliwienie z wiary przez przypisanie jest jakie? Natychmiastowe. Nie możemy być, będąc usprawiedliwieni z wiary, z każdym dniem coraz bardziej sprawiedliwi. Tak będzie wieku tysiąclecia, gdy będzie usprawiedliwienie z uczynków i każde postęp w charakterze będzie człowieka czynił coraz bliższym doskonałości, aż w końcu dojdzie posłuszni, przynajmniej dojdą do jej pełni. No i Daniel 7,25 mówi nam także o tym, że oni potrafią zmieniać zakon, tak? Czyli zakon nauki Biblii i w doktrynie, i w praktyce. Na przykład proroctwa dotyczące cielesnego Izraela stosują tylko i wyłącznie do duchowego Izraela. A dodatkowo ten duchowy Izrael ograniczają tylko do swojej własnej grupy religijnej, swojego własnego kościoła. Powszechne dla systemów błędów, tych czarowników. Tak potrafią czarować. Tak powykręcają nauki Biblii. Albo podział na kler i laikat. Ten pierwszy, kler, zajmuje się duchowym życiem laikatu. A temu laikatowi do zbawienia wystarczy tylko co? Być całkowicie posłusznym temu, co podaje kler. Wykonywać ich polecenia, ich jako ich zwierzchników, a oni już doprowadzą ich odpowiednimi drogami do zbawienia. Łagodniejszą formą tego podziału na kler i laikat jest to, co występuje także w niektórych ruchach prawdy, tak zwana teoria przewodu. Bóg, tak, która mówi, że Bóg troszczy się o to, żeby przewód do podawania prawdy był zawsze czysty. To jest zadanie dla Boga. Jest przewód do podawania prawdy, Bóg zapewnia, że ten przewód do podawania prawdy zawsze będzie czysty. Ten przewód to może być, się nazywać ciało kierownicze, jakaś centrala albo jakiś pojedynczy wódz, ale to oni, teoria przewodu twierdzi, że Bóg zapewnia czystość tego przewodu, a więc wyznawcy bez analizowania, bez sprawdzania, bez zadawania pytań powinni przyjmować podawane im nauki. To jest typowa cecha takich systemów czarowników. Zapewniają sobie niesprawdzalność, tak? W ogóle odmawiają prawa do analizowania, poddawania wątpliwość ich nauk. Każdy samozwańczy wódz tak robi. Blokuje sprawdzanie praw podawanych przez siebie nauk, no bo wiadomo, grozi mu to, że wyjdzie, że nie uczy zgodnie z naukami biblijnymi. Według Biblii, to zobaczmy ciekawą sytuację, jaka różnica między nauczycielami biblijnymi, a tymi niebiblijnymi. Nie od Pana. Według Biblii można sprawdzać i kwestionować nauki apostołów. Można czy nie można? Według Biblii kwestionować nauki apostołów i zadawać pytania? Można. Bo tak robili bracia Beriańczycy. I zostali za to, co pochwaleni. Na każdy dzień sprawdzają, czy tak w pismach, czy tak mówią pisma. Apostoł coś mówi, a oni mówią, hola, apostole, ty sobie możesz być apostolem, możesz sobie mówić różne rzeczy, my musimy sprawdzić, czy tak mówią pisma. Zostali pochwaleni za to. Wyobraźmy sobie dzisiaj, ile systemów religijnych, grup religijnych pochwaliłoby hola, bracie mówco, bracie, który piszesz literaturę, musimy sprawdzić, czy tak mówią pisma. Niewiele dzisiaj. Tak? A co więcej, to tak mówi, to mamy o braciach Beriańczykach. Co więcej, Biblia mówi, że można sprawdzać i kwestionować nauki nawet samego Jezusa. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział? Nie będę czytał, ale podam. Ewangelia Jana 7, 17-18. Jezus mówi, przekonajcie się i sprawdźcie mnie, czy ja mówię to od Boga, czy sam od siebie. Sprawdzajcie. Ale według samozwańczych wodzów nie można sprawdzać ani kwestionować ich nauk. W najlepszym wypadku samozwańczy wodzowie, nie od Pana, dają prawa tym, którzy mają odmienne zdanie, coś im się nie zgadza, to w najlepszym wypadku, dają im prawo siedzieć cicho i nic nie mówić. To jest ideał największy, do jakiego mogą się posunąć. Podczas gdy Biblia mówi, żeby sprawdzać, badać, analizować. Albo inna sprawa, zalecenie, że zbór nie może wybierać własnych starszych. Powszechne na przykład w braci w towarzystwie. Nie wiem, czy wiecie wszyscy, prawda? Ich zbory nie wybierają starszych, tylko centrala wybiera. To centrala wie, Jacy w lokalnym zborze, bo na przykład w Katowicach, jak są zbory braci świadków, to centrala wie, jacy lokalni bracia są, nadają się na starszych w zborze, a jacy się nie nadają. Zbór lokalny nie ma prawa tego ocenić. Centrala to oceni. Jakie jest zniewolenie, jaka hierarchia, jakie podporządkowanie. Albo twierdzenie, już nawet obecne szerzej niż tylko u braci świadków, że nie można sobie zapraszać do usługi w swoim własnym zborze tych osób, które zbór uważa za odpowiednie do wygłoszenia do nich jakiegoś wykładu, powiedzenia coś na temat Boga i Biblii. Też nie wszystkie zbory mają prawo zaprosić według własnego uznania tego, kogo uważają za odpowiedniego do takiego wykładu. Tylko znowu, robi to jakaś centrala, robi to jakiś wódz, który wbrew zasadzie kongregacjonalizmu wcisnął się między zbór, tak, jest zbór, Jezus, a między zborem Jezus jeszcze się wpycha, centrala, ciało kierownicze, wódz, jakiś tam różni inni i oni mówią, będą tym zborem kontrolować w imieniu Pana, w imieniu Pana. By zrozumieć, skąd bierze się ich zdolność do mamienia i czarowania taka mocna, przyjrzyjmy się i cechom charakteru w 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Tam już pozostaniemy w Tymoteuszu do końca naszego wykładu. Czyli 2 Tymoteusz, 3 rozdział, 1-9. Ja to nawet chyba nie będę czytał wszystkiego, zaraz zobaczymy, ja tylko będę chciał tutaj, nie chodzi o to, żeby mi te cechy wyliczył, chociaż można przeczytać, zaraz zobaczymy, ale w sumie tych cech jest 19. 2 Tymoteusz 3, 1-9 wymienia 19 negatywnych cech i, jak wynika z pierwszego wersetu, ma na myśli z pierwszego, drugiego wersetu. Ma na myśli nie ludzi ogólnie w czasach ostatecznych, tylko wodzów, religijnych wodzów. Zaczyna tak. 2 Tymoteusz 3 rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, krzywdząco mówiący, nie takiego przekonania jak rodzice, niewdzięczni, bez serca, oszczercy i tak dalej. Same są negatywne rzeczy. Już nie będę czytał, bo każdy wie, jakie tam są brzydkie cechy wypadane. Ważne jest, że on mówi, ludzie bowiem będą. I mówiąc ludzie, nie ma na myśli ludzi ogólnie, tylko pewną szczególną grupę ludzi. Ma na myśli wodzów religijnych w ostatecznych czasach, w naszych czasach. Wskazuje na to, mówiąc ludzie, że ma na myśli wodzów, wskazuje na to przedimek określony przed ludzie, tak jakby było powiedziane ci ludzie. My nie mamy w języku polskim takich przedimków, więc nie czujemy ich, ale inne języki mają, angielski ma, grecki też ma. Przedimek określony. I on wskazuje, że ma na myśli konkretną grupę ludzi, nie ludzi w ogóle, tylko jakichś konkretnych ludzi. Potem wskazuje na to, że w wersecie 5 mówił, że przybierają oni pozór pobożności, ci ludzie. Zobacz, już opisuje ich cechy, czyli podają się za świętych, oddanych Bogu, gorliwych naśladowców Jezusa. Tak pozują na takich. Tak? Tak wodzowie chcą, żeby o nich myślano. Pamiętamy, jak Jezus mówił faryzeusza, prawda, długie modlitwy, żeby byli widziani, prawda, jak oni są w pokucie, popiół na głowę i tak dalej, na zewnątrz, żeby się pokazywać przed innymi jako wielce, wielce oddani Bogu. Na to wskazuje także werset 8, który porównuje ich do Janesa i Jambresa, bo Paweł tak porównuje to do Janesa i Jambresa, czytałem to ten werset już wcześniej i oni się przeciwstawiali Mojżeszowi, to też wskazuje na to, że są to ich, że są to wodzowie, ci właśnie czarownicy, czy ci, którzy takimi manipulują faktami. I zobaczmy, jak w wersecie 8, jakie są ich 3 cechy. To też jest ciekawe. Podobnie jak Janes i Jabres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. I teraz zauważmy. Ludzie spaczonego umysłu. Nie wytrzymujący próby wiary, albo inaczej tłumaczenie odrzuceni co do wiary. Bo tak nie wytrzymujący próby wiary, to ja nie rozumiem, co to znaczy, że ktoś nie wytrzymuje próby wiary. Natomiast rozumiem odrzucenie co do wiary. Czyli już ich wiara została wypróbowana i jeśli chodzi o ich wiarę, co do wiary, są przez Boga odrzuceni. Ale zobaczmy raz jeszcze te cechy. Przeciwstawiają się prawdzie, wrogowie prawdy, umysł mają spaczony, ich argumentacja jest nielogiczna, niespójna, mówią od rzeczy, no bo mają wypaczony umysł. Mówią po prostu cokolwiek, co w danym momencie służy ich interesom, nie bacząc na to, że to się nie zgadza z tym, co mówił minutę temu, albo co mówił wczoraj. No ale on tego nie kontroluje. Umysł spaczony już jest. i jeszcze odrzucony co do wiary. Trzy cechy takich wodzów. No i jeszcze werset 9 mówi, zapowiada ich zdemaskowanie, tak? Że ich głupota zostanie uwidoczniona prędzej czy później wobec wszystkich. I teraz chciałbym poświęcić właściwie już resztę wykładu wersetom 6 i 7. One są kłopotliwe w interpretacji, ponieważ niezbyt pochlebnie Paweł tu się wyraża o kobietach. Tutaj siedzą siostry, są kobietami i sobie myślą, czyżby to wszystko było prawdziwe o nas? No i Paweł tak to pisze, więc przeczytajmy najpierw, co to pisze, a potem powiem, co na ten temat, jak ja to widzę, a każdy będzie mógł znowu popatrzeć na siebie. Najpierw zobaczmy na te wersety 6 i 7. Dosłowne tłumaczenie 6. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i zniewalają lekkomyślne kobiety obciążone grzechami, powodowane różnymi pożądliwościami, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Każdy przyzna niezbyt pochlebnie o siostrach, o kobietach. No to o kobietach. No ale o kobietach, siostrach, no, bo to wkradają się do domów i te kobiety lekkomyślne zniewalają, one się zawsze uczą, nigdy do poznania, czyli są to wierzące kobiety. I ci nauczyciele, tak, zdaniem Pawła, ci nauczyciele, ci czarownicy o takich brzydkich, złych cechach uderzają głównie do kobiet i pozyskują je dla siebie. Tak to z tego by wynikało. Bo one się uczą i nigdy do poznania prawdy przyjść nie mogą. Więc ja najpierw podjęłam tutaj dwie próby. Wiem, że przyznam, że dużo na to myślałem. Nie wiem, czy Państwo myśleliście na tych wersetach dużo. Ja też myślałem. Poczytałem w różnych miejscach, co nasza literatura na temat mówi. I przedstawię dwie interpretacje. Jedną interpretację przedstawię tak, jakby chodziło o literalne kobiety i spróbuję tak to zinterpretować, żeby to odnieść do literalnych kobiet, a później podam interpretację bardziej symboliczną i też ją uzasadnię biblijnie, dlaczego. Każdy będzie mógł sobie potem porównać, o co Pawłowi bardziej chodziło. Więc najpierw bierzemy interpretację literalną, dosłowną. Czyli ci ludzie wkradają albo wciskają się do domów i zniewalają lekkomyślne kobiety obciążone grzechami, powodowane różnymi pożądliwościami. Tak tu Paweł scharakteryzował te kobiety. Czyli z tego wynika, że według niego chcą ci nauczyciele błędu zdobyć kobiety dla swoich poglądów, być może po to, żeby następnie przez te kobiety wpływać na mężczyzn. Tak jak to było w Edenie, prawda? Przez kobietę Ewę, wpłynięcie na mężczyznę, zgrzeszyła jedna, zgrzeszył drugi, ale przez kobietę, a nie wprost do mężczyzny. Czyli tutaj by wynikało z tego, że zdobywają ich poparcie, ich serca, wykorzystując dobre i złe skłonności typowe dla kobiet. Co jest dobrą skłonnością typową dla kobiet? Przejawiają większą skłonność do przejawiania wiary. Kobieta bardziej, szybciej potrafi uwierzyć niż mężczyzna, który jest bardziej, że tak powiem, pesymistyczny co do uznania pewnych faktów, które powiedzą, no to niemożliwe, to się w głowie nie mieści, tak być nie może. Prawda? Przypominamy sobie naszego Pana, który po zmartwychwstaniu ukazał się najpierw kobietom. Dwóm kobietom się ukazał. Mało tego, powiedział tym dwóm kobietom, którym się ukazał jako pierwszym po zmartwychwstaniu, żeby poszły do braci i powiadomiły ich o jego zmartwychwstaniu. Tak jakby się obawiał reakcji tychże braci, że gdy on się im objawi jako pierwszym, to oni być może w ogóle nie chcą uwierzyć, nie będą chcieli z nim rozmawiać jako z tym Jezusem. Nie wiemy dlaczego, ale wiemy, fakt jest faktem. Ukazał się dwóm kobietom i kazał im pójść do braci i powiedzieć, uprzedzić ich z góry o tym, że on zmartwychwstał. Czyli żeby oni także już się spodziewali, że kiedyś go zobaczą, że im też się ukaże. Ale najpierw mieli być powiadomieni przez te kobiety, że to nastąpi, tak jak gdyby nie był pewny nasz Pan ich reakcji, gdyby się im okazał jako pierwszy. Poza tym kobieta ma takie wrodzone pragnienie dobra i piękna, ale ze złych takich typowych cech dla kobiet, to na przykład jest pewna próżność, tak, zamiłowanie do nowości, komplementów, chęć podobania się i tacy nauczyciele pochlebstwem mogą takie kobiety pozyskać, tak? Ma swoimi manierami dobrymi, kulturą osobistą, jakimś szacunkiem, jaki mogą okazywać kobietom, swoją religijnością mogą też pozyskać serca kobiet, swoim oddaniem dla Boga, tak? Nowinkami, z którymi będą się z tymi kobietami dzielić. W ten sposób zyskują ich sympatię, poparcie, często pieniądze. Na przykład Flawiusz podaje, że takim uznaniem kobiet cieszyli się faryzeusze. A my na podstawie Ewangelii możemy powiedzieć, że i nasz Pan miał u kobiet sporo sympatii. Łukasz 8 rozdział, przeczytajmy to. Łukasz 8 rozdział, 3 pierwsze wersety. I stało się potem, Łukasz 8, 1 do 3. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z nim było. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele, wiele innych, które służyły im majętnościami swymi. Mamy z imienia parę kobiet, jest powiedziane, że było wiele innych. Służyły majętnościami. No to oczywiście jak najbardziej słuszna rzecz, bo to był nasz Pan. To nie był ktoś, kto chciał ich wykorzystać i dla ich, tak, i pozyskać, żeby ich majątności teraz z nimi korzystać. Także tylko pokazuje, jak naturalna kobieta reaguje w takich sytuacjach. Potem tak czytamy dalej, on pisze, że one się zawsze uczą, te kobiety, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Czyli moglibyśmy to tak spróbować zrozumieć literalnie jego stwierdzenie, że takie kobiety nie szukają prawdy jako prawdy. Zachwycają się głosicielem na przykład, no bo on jest taki elegancki, dobre maniery, grzeczny, kulturalny, a natomiast sama prawda nie ma dla nich większego znaczenia. Że jest dla nich ta prawda taka, jaką w danym momencie głosi dany głosiciel i to im wystarcza. Tyle jeśli chodzi o interpretację literalno-dosłowną. Ale kobieta w Biblii jest także symbolem. Kobieta z Biblii symbolem przymierzy na przykład, każda o tym wie, ale nie tylko przymierzy, bo to nie próbuje zasugerować, że chodzi o kobietę jako symbol przymierza, tylko pokazuje, że jest symbolem na przykład przymierzy. Ale kobieta jest także w Biblii symbolem osoby słabszej, mniej rozwiniętej. Tu może już nie będę czytał tylko wersetów biblijnych, bo są to powszechnie znane, tylko podam do sprawdzenia. Na przykład Joela 2,29 i 2 Koryntów 6,17-18. Mamy powiedziane o sługach i o synach, i to jest maluszkie statko. I mamy tam powiedziane o służebnicach i córkach, i to wielka kompania. Bo słabsi, mniej rozwinięci duchowo. Izajasz 60 rozdział, werset 4, 49-22 oraz Joela 2,28 albo 3,1, zależnie kto jaki przykład używa. To mamy córki, to są poganie i Żydzi, którzy zapomnieli o przymierzu zakonu. W kontraście do mocniejszych od nich, quasi wybranych, którzy są tam pokazani w tych wersetach w synach. Synowie i córki, znowu synowie pokazują tych mocniejszych, córki pokazują tych słabszych. Albo Ezechiel 16 rozdział, wersety 60 i 61, gdzie narody pogańskie, nazwane tam z punktu widzenia teraźniejszego jako siostry Izraela, starsze i młodsze od Izraela, czyli starsze narody, młodsze narody niż Izrael, jak będą wchodzić po nowe przymierze, są nazwane córkami cielesnego Izraela. No bo będą dużo, dużo słabsze niż cielesny Izrael, który przyjmie naszego Pana. I z tego punktu widzenia, że kobieta to osoba słabsza, mniej rozwinięta, słowa Pawła dotyczyłyby osób dowolnej płci. Wszystkich słabszych i mniej rozwiniętych w charakterze i znajomości prawdy, które jako takie są łatwiejszym łupem dla różnych sekciarzy i dla różnych błądzicieli. Szczególnie dla tych zdolnych czarowników, którzy tak potrafią cytować wersety biblijne, wypaczać wersety biblijne, czy literaturę prawdy, że te cytaty wydają się mówić coś innego niż naprawdę mówią. Tak to potrafią zmanipulować. I wtedy osoby słabiej rozwinięte w charakterze, a szczególnie w znajomości prawdy, mogą ulec ich perswazji, argumentacji, bo ogólnie sympatię one budzą, są lubiani ci czarownicy i mogą w ten sposób pozyskać ich dla siebie. Taka interpretacja wydaje się też być oparta logiką. Dlaczego? Trudno bowiem tylko uznać, że tylko kobiety były lekkomyślne, że były obciążone grzechami, tylko kobiety, że były powodowane różnymi pożądliwościami, zawsze się uczą i nigdy nie dochodzą do poznania prawdy. No trudno powiedzieć, że to jest typowe o kobietach. To jest typowe o niektórych wszystkich ludziach, którzy są mniej rozwinięci w charakterze i w znajomości. Na dowód tego podam parę zapisów Nowego Testamentu, które mówią o działalności błądzicieli, sekciarzy, różnych duchowych rozbójników, że tak powiem, których ofiarami padają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Padają wszyscy słabiej rozwinięci w charakterze i znajomości prawdy. Zobaczmy, widzę, że tu przygotowałem takie 4 fragmenty. Jana 5 rozdział, 43 i 44. Jana 5, 43, 44. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, mówi nasz Pan, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Miano myśli tylko kobiety? Czy groziło to wszystkim? Prawda? Którzy naszego Pana przyjąć nie chcieli, ale innego przyjdą, który przyjdzie we własnym imieniu i tego przyjmą. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie sądzę, żeby mówił tylko i wyłącznie o kobietach. Albo werset 41. Nie przyjmuje chwały od ludzi. Nasz Pan tak powiedział o sobie. Nie przyjmuje chwały od ludzi. Od dowolnych ludzi. Rzymian 16 rozdział. Wersety 17 i 18. Rzymian 16, 17 i 18 werset. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia. Wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. No to gdy mówi, proszę was, bracia, żebyście strzegli tych właśnie czarowników, spory, zgorszenia, wbrew nauce, którą przyjęliście, mówią coś innego niż ja wam mówiłem, to ma na myśli tylko kobiety? To dlaczego mówi, proszę was, bracia, żebyście strzegli? Proszę kobiety, strzeżcie się, bo wy bardziej możecie być zwiedzione, bo macie takie cechy, nigdy do poznania prawdy dojść nie możecie, wiecznie się uczycie, nigdy się nie możecie nauczyć, jesteście lekkomyślni, obciążone grzechami, powodowane różnymi pożądliwościami i tak dalej. Wyraźnie nawet do braci używa i na pewno ma na myśli wszystkich. Także kobiety, ale nie tylko kobiety. Jeszcze 18 werset. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, mówi o tych wodzach właśnie, i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. On tu według mnie jest w samo centrum uderzone. Przez piękne i pochlebne słowa, tak ci wodzowie się zachowują ze swoimi naukach, szukają uznania, zdobywania, piękne, pochlebne słowa, ale zwodzą czyje serca? Prostaczków. To co, prostaczków tylko płci żeńskiej? No nie sądzę. Wszystkich słabo rozwiniętych. Tytus 1,10. Tytus 1,10 i 11. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jak całe domy wywracają, nauczając dla jakiegoś korzyści swoich własnych to, czego nie należy, to tylko w tych domach kobiety wywracają? I ostatni fragment, 2 Piotra. 2 Piotra 2, 1-3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich nieczystościami. Wielu pójdzie... Kobiety pójdą tylko? No przecież na pewno nie tylko kobiety ma na myśli apostoł. I wielu pójdzie za ich nieczystościami, z powodu których źle się będzie mówić o drodze prawdy. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści. To mówiąc was ma na myśli tylko kobiety, co będą was wykorzystywać przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Tyle na ten temat. Niech każdy sam dla siebie oceni, kogo miał na myśli Paweł w 2 Tymoteusza 3, 6, 7. Tylko kobiety, czy osoby dowolnej płci, mniej rozwinięte w charakterze i wiedzy, które nazwał z tego powodu kobietami. Na szczęście, jakby nie było, w Królestwie nie będzie czarowników, nie będzie wrogów prawdy i wszelkiej sprawiedliwości, gdyż ich udziałem będzie jezioro ognia i siarki. A według objawienia 21:8 do tych czarowników w tym jeziorze ognia i siarki dołączą wszyscy bojaźliwi, niewierzący, skalani, zabójcy, przetecznicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy, których z tego powodu nie będzie w wiekach przyszłych. I z tego też powodu nie będzie żadnego zła, ani grzechu, ani oszustwa, ani niesprawiedliwości. Oby ten moment nadszedł jak najwcześniej. Dziękuję Bartosławie za uwagę. Życzę błogosławieństw także z tej drugiej naszej wspólnej lekcji.